Język ognia, przyjdź i płoń w naszych sercach. Duchu miłości przemieniaj nas. Swe pocieszenie nam daj, nim wypełniaj. Duchu nadziei umacniaj nas. Przybądź święty, niepojęty, z nieba na nas tchnięty duchu. Rozpal świętą, niepojętą, z nieba na nas tchniętą miłość. Nią ogarnij.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy słuchają Radia Maryja pod każdą szerokością geograficzną. To jest też ten dobry moment, żeby powiedzieć, że Chrystus jest razem z nami, że jest obecny w tylu tabernakulach świata, rozsianych też po świecie, że właściwie w każdej minucie celebruje się Eucharystię. I o Eucharystii dzisiaj będziemy mówić w katechezie. Przechodzimy do tego sakramentu, który jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego. Obok chrztu, obok bierzmowania jest także tym sakramentem Eucharystia. Ale Eucharystia nie jest jednym z wielu darów, które nam Chrystus zostawia, ale jest samym Chrystusem realnie obecnym w tym, co nazywamy sakramentem ołtarza, a więc pod postacią chleba, pod postacią wina Chrystus jest razem z nami. Święty Jan Maria Wianaj powiedział kiedyś, że jeżeli powiedziano by nam o tej godzinie nastąpi wskrzeszenie zmarłego, wyobraźmy sobie teraz, gdzie jesteśmy, w wiosce, w mieście, gdzieś, prawda, tam gdzie mieszkamy, nagle pojawiają się ogłoszenia, plakaty, billboardy, prasa o tym mówi, nastąpi wskrzeszenie zmarłego. No, ciekaw jestem, jakie byłoby poruszenie, jakie byłyby paski w telewizjach, co pisano by w internecie, jakbyśmy na to czekali, co się wydarzy, że przyjeżdża trumna, prawda, ze zwłokami i nagle te zwłoki ożywają. Myślę, że wielu pobiegłoby czym prędzej, żeby to zobaczyć. A Jan Maria Wianaj pyta, a czyż konsekracja chleba i wina w ciało i krew pańską nie jest większym cudem niż wskrzeszenie? Zobaczmy, że zmartwychwstanie jest większym cudem niż wskrzeszenie Łazarza, dlatego że Łazarz powrócił do ziemskiego życia. A tutaj pojawia się już ten moment życia wiecznego, życia, które się nie kończy, życia, które jest życiem absolutnie zanurzonym w Bogu, jest życiem Bożym w nas. I dzisiaj będziemy mówić sobie o różnych nazwach w związku z mszą świętą, żebyśmy potrafili jakby zobaczyć ogrom i z różnych stron mszę świętą, żebyśmy nie tylko patrzyli tak jednowymiarowo, ale jakie jest bogactwo Eucharystii, które wyraża się także w nazwach i które absolutnie istoty Eucharystii nie wyczerpują. Jeżeli mówimy o Bogu realnie obecnym, no to Boga nie da się zmierzyć, nie da się opisać, żadne ludzkie słowo nie ogarnie Boga, więc wszystko to, co będziemy mówić na ten temat, będzie absolutnie niedoskonałe. I to jest pierwsze założenie. Te nazwy nadawane w wiekach celebracji pomogą nam uchwycić sens mszy świętej, istotę mszy świętej, wskażą na ważne elementy, które msza święta w sobie niesie. Nasz Zbawiciel podczas ostatniej wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną ofiarę swojego ciała i krwi, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić ofiarę krzyża i tak powierzyć Kościołowi, Kościołowi, który jest umiłowany przez Boga, powierzyć pamiątkę swej męki i zmartwychwstania. To czyńcie na moją pamiątkę. Sakrament miłosierdzia, znak jedności, więź miłości, ucztę paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, podczas której duszę napełniamy łaską, podczas której otrzymujemy już zadatek przyszłej chwały, gdyż kiedy żyje we mnie Chrystus, to nie żyje już ja. I to jest też to, co się dzieje podczas Eucharystii. Zobaczcie, jesteśmy już jakoś w niebie, kiedy przyjmujemy Chrystusa, kiedy On jest w nas, kiedy staje się pokarmem dla nas na tę drogę, która jest przed nami do tego radosnego spotkania z Nim, gdy przejdziemy przez bramę śmierci. śmierci jako konsekwencji grzechu pierworodnego. Ta brama jest, ale ta brama nie jest gilotyną dla nas, tylko jest po prostu bramą. Dlatego człowiek, który wierzy, nie umiera. I chrześcijanin ma przed sobą przyszłość. Osoby, które nie mają tej łaski wiary, jakby tej przyszłości przed sobą nie widzą. Natomiast chrześcijanin to jest człowiek widzący przyszłość. To jest człowiek pełen nadziei. I Eucharystia jest dla nas takim pokarmem, żebyśmy w tej nadziei trwali, żeby ta nadzieja nas prowadziła, gdy też osłabną nasze nogi w tym biegu, którym jest życie, żebyśmy z Bożą pomocą potrafili wstać, żeby Bóg nas podnosił, żeby Bóg nas nakarmił, żeby Bóg nas napoił, tak jak właśnie w wyścigu się dzieje ze sprinterami czy biegaczami, i żebyśmy do mety wytrwale biegli, bieg ukończyli, wiary ustrzegli i mieli życie. Dlatego dzisiaj Eucharystia jako źródło i szczyt całego życia chrześcijańskiego, kiedy się jawi jako źródło i szczyt, to zobaczcie, najlepiej to widać w górach, kiedy mamy i źródła, strumyki, które często rozpoczynają wielkie rzeki, ale także mamy góry. Góry są szczególnym miejscem doświadczenia Boga, ale także szczególną taką egzemplifikacją, przykładem Eucharystii. Kiedy mamy i strumienie, i właśnie te szczyty. I tym jest Eucharystia. Napoi spragnionego i da perspektywę ze szczytu zupełnie inną niż ludzi, którzy poruszają się po nizinach, po dolinach, gdzieś tam w jakichś takich właśnie zacienionych ciemnościach. To jest inna perspektywa człowieka Eucharystii. Inna perspektywa na siebie, inna perspektywa na drugiego człowieka, bez osądzania, bez agresji, bez jakiegoś, bez podejrzliwości, bez zawiści, bez zazdrości. To jest perspektywa, o której święty Paweł apostoł napisze w liście do Koryntian: miłość nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale współweseli się z prawdą, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. To jest ta perspektywa eucharystyczna, kiedy mówimy, że Eucharystia jest szczytem naszego chrześcijaństwa. Zupełnie inaczej widać świat z góry niż z dołu. I to chyba doświadczenie, jeżeli ktoś był na jakimś szczycie górskim, to wie, jak to wygląda. I człowiek eucharystyczny to jest właśnie taki człowiek, który świat, siebie i życie widzi z tej perspektywy. Natomiast zdarzają się też potrzebujemy przecież w górach także napojenia. Potrzebujemy wody. I to najlepiej właśnie tej zimnej wody, takiej czystej wody, strumiennej, która wartkim nurtem płynie, która nie jest jakąś osiadłą taką bezdopływową, beztlenową, jak nie ma, zobaczcie, przepływu, jak ta woda się nie rusza, jak jest taka zastana ta woda, no to ona gnije, prawda? I Eucharystia jest strumieniem wręcz, jest takim tym źródłem tryskającym po to, żeby nas orzeźwić, żeby dać nam życie, żeby nas ożywić. Właśnie to jest taka, powiedziałbym, analogia do tego górskiego strumienia i źródła, o którym czytamy, że Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Potrzebujemy tego. Bez Eucharystii umieramy, wysychamy. Stajemy się ludźmi ograniczonymi, kwadratowymi, prawda, którzy mają klapki na oczach, widzą tylko siebie, i swój interes, i swoje jakieś różne, no nawet popadają w rozpacz, dlatego że nie mają perspektywy, nie widzą dalej, tylko widzą tu i teraz i wszystko im się należy. Eucharystia wiele zmienia, wszystko zmienia w zasadzie. Powiedzieć wiele to nic nie powiedzieć. Wszystko zmienia w naszym życiu. I dlatego bez Eucharystii nie możemy nie pragnąć Eucharystii, nie możemy dyspensować się od Eucharystii, nie możemy nie tęsknić za Eucharystią, która jest Chrystusem obecnym pośród nas. I jakby brak dostępu do Eucharystii jest największym nieszczęściem, jakie może nas spotykać, dlatego że nie mamy ani źródła, ani szczytu wówczas życia chrześcijańskiego. Nie ma nas tak naprawdę. Nie ma nas bez naszego Pana. I dzisiaj powiem może, jak ten sakrament jest nazywany, o różnych nazwach. Mówimy Eucharystia, ponieważ jest dziękczynieniem składanym Bogu. To są te wyrazy Eucharistein i Eulogein, czyli greckie wyrazy. W czasie żydowskiego posiłku, szczególnie paschalnego, ojciec rodziny wypowiadał błogosławieństwa. Pascha żydowska, modlitwa dziękczynna za dar stworzenia, za wyzwolenie i uświęcenie ludu izraelskiego. Patrzcie, dziękczynienie za trzy rzeczy: stworzenie, wyzwolenie i uświęcenie. Dla chrześcijan Eucharystia jest szczególnym dziękczynieniem składanym Bogu, dlatego że już od końca pierwszego wieku używamy tego określenia mszy świętej: Eucharystia, Eucharistein, Eulogein. To jest pierwszy wiek, od końca pierwszego wieku, więc bardzo wcześnie ta msza święta została określona jako dziękczynienie za dar stworzenia, wyzwolenia i uświęcenia. W Eucharystii widać, czym jest Kościół. Jest wspólnotą wierzących, którzy uczestniczą w życiu zmartwychwstałego Pana. Dlaczego zatem uciekać przed Eucharystią, skoro Eucharystia jest uczestnictwem w zmartwychwstaniu? To tak, jakbyś uciekał przed zmartwychwstaniem, jakbyś uciekał przed życiem wiecznym, jakbyś uciekał przed samym sobą tak naprawdę. Nie uczestnicząc w życiu tej wspólnoty, której skarbem jest Eucharystia, rodzi oczywiście też właśnie te konsekwencje obumierania w nas, obojętności, stawania się takim apatycznym, popadania, powiedziałbym, w to, co ojcowie wschodni mówią jako ósmy grzech główny, czyli acedię. Właśnie taką obojętność graniczącą wręcz z rozpaczą i apatycznością. To jest Eucharystia. Kolejna nazwa, która jest stosowana do mszy świętej i pojawia się na przestrzeni celebracji Kościoła, to jest Wieczerza Pańska. Nazwa ta nawiązuje przede wszystkim do ostatniej wieczerzy. To od razu ze słowa wieczerza możemy wnioskować, prawda? Msza, też mówimy msza wieczerzy pańskiej, kiedy mówimy o liturgii celebrowanej w Wielki Czwartek wieczorem. Czyli ostatnia wieczerza to jest ten moment, gdy została ustanowiona Eucharystia wraz z sakramentem kapłaństwa, bo wiedzmy, że jak nie ma kapłana, nie ma Eucharystii. Te same słowa wypowiedziane przez człowieka, który nie jest kapłanem, one Eucharystii, chleba w Eucharystię nie przemienią. Niby wypowiada te same słowa, mówi te same gesty, ale to tak nie działa. Przypomina ta nazwa Wieczerza Pańska, że uczestnictwo w Eucharystii jest uczestnictwem w tej samej uczcie. Kiedy czytamy ostatnią wieczerzę w Piśmie Świętym, to my uczestniczymy w tym samym, wieczerza pańska jest uczestnictwem w tej samej uczcie, w tym obrzędzie, jaki przed śmiercią na swoją pamiątkę polecił sprawować nasz Pan Jezus Chrystus. Ale jest też zapowiedzią, kiedy mówimy wieczerza pańska, jest też zapowiedzią innej uczty, uczty, o której Apokalipsa mówi, uczta godów baranka w niebieskim Jeruzalem, na którą zaproszeni są wszyscy wierzący. I przypomina o tym także kapłan przed udzielaniem komunii świętej w słowach: błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę, czyli ucztę baranka, bo wcześniej mówi oto baranek Boży. Widzicie, jak to jest z tą nazwą Wieczerza Pańska? Z jednej strony nawiązanie do ostatniej wieczerzy, to czyńcie na moją pamiątkę, ale drugie, pamięć o tym, że my jesteśmy wezwani do tego, żeby uczestniczyć w uczcie baranka. Błogosławieni jesteśmy, dlatego że mamy uczestnictwo, że mamy zaproszenie na ucztę baranka. To jest niesamowite, kiedy popatrzymy na to w ten sposób. Więc wieczerza pańska, ale też sama ta nazwa uczta również jest, powiedzmy, stosowana wobec Eucharystii. Zwracam uwagę, że uczta to nie jest biesiada. To nie jest, prawda, pośpiewać, poklaskać, pokołysać się. To nie znaczy biesiada. Pośmiać to jest uczta. Uczta. Popatrzmy sobie, jak wyglądają uczty na różnych dworach. Jeżeli znowu, a te analogie to są bardzo, powiedziałbym, kulawe, które mówię, ale, no ale może jakiś obraz w nas też wytwarzają, prawda? Że jest to godna uczta, a nie jakaś biesiada, czy przepraszam, nawet nie powiem, czy coś innego, bo nawet nie wypada w ten sposób ani myśleć, ani mówić. Ale można się domyśleć, co mógłbym powiedzieć. Więc zobaczmy, że Eucharystia to prawdziwa uczta, na której Chrystus ofiaruje siebie jako pokarm. Kiedy Jezus zapowiada to po raz pierwszy, pamiętacie, jego słuchacze są zaskoczeni. Słuchacze Jezusa są zupełnie zdezorientowani. O czym on mówi? Jak może nam dać siebie za pokarm? Jak to możliwe? I mówi Pan Jezus: zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie, bo Eucharystia to jest życie. Nie chodzi tu o pokarm w sensie, zobaczcie, metaforycznym, że to jest jakiś symbol, że ten opłatek, który przyjmujemy, jest opłatkiem symbolizującym Chrystusa. Nie jest opłatkiem symbolizującym Chrystusa. Jest Chrystusem. Jest Chrystusem. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, mówi Chrystus, a nie symbolizuje mnie. A krew moja jest prawdziwym napojem. Dlatego mówimy o uczcie. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę baranka. Następna nazwa to jest zgromadzenie eucharystyczne, synaxis. To jest określenie, które wskazuje, że Eucharystia nie jest prywatną sprawą poszczególnych ludzi na niej zgromadzonych. Ale Eucharystia to jest sprawa całej wspólnoty Kościoła, którego widzialnym znakiem jest ten lud zgromadzony podczas jej sprawowania. To są przedstawiciele tego ludu, tej wspólnoty Kościoła. I z tej perspektywy niewłaściwym byłoby podchodzenie do Eucharystii, które ograniczałoby się tylko do osobistego spotkania z Bogiem, że wspólnota mnie nie interesuje, bo Chrystusa wspólnota interesuje, a Bóg jest wspólnotą osób. Jeden Bóg w trzech osobach. Wspólnota jest Bożym darem, i dlatego nie możemy zindywidualizować naszej wiary, naszego, prawda, powiedziałbym, żebyśmy nie byli wierzącymi egoistami, czyli wierzącymi, grabiącymi tylko dla siebie. Boże dary, Boże łaski, a co mnie obchodzi bliźni? A dlaczego Chrystus dał przykazanie bliźniego, miłości bliźniego? Ze względu na Boga mamy miłować bliźniego. Czyli najpierw jest Bóg. Najpierw jest Bóg. I ze względu na Boga miłujemy bliźniego. Dlaczego? Dlatego miłujemy ze względu na Boga, ponieważ ten bliźni może być moim nieprzyjacielem. I jeżeli nie będziemy miłowali bliźniego ze względu na Boga, to nie będziemy miłowali nieprzyjaciela. Bo jak można miłować nieprzyjaciela? Jak można miłować kogoś, kto mi krzywdę zrobił? Jak można go miłować? Jeżeli miałoby to być ze mnie, to absolutnie. Ale ze względu na Boga jestem w stanie miłować, jestem w stanie przebaczyć, jestem w stanie się tego uczyć, bo Chrystus mnie umiłował. I dlatego przykazanie miłości Boga i bliźniego jest nierozerwalne. I dlatego właśnie w ten sposób musimy sobie to też ustawić, bo inaczej, jeżeli rozerwiemy przykazanie miłości Boga i przykazanie miłości bliźniego, to wówczas ta miłość bliźniego zacznie kuleć i zaczniemy pytać, prawda, a kto jest moim bliźnim? I zaczniemy selekcjonować ludzi i zaczniemy kategoryzować, etykiety będziemy nadawać, fajny, niefajny, nawet jak jest niefajny i niesympatyczny, to ze względu na Boga mamy go miłować. To nie znaczy, że mamy z nim oczywiście nie wiadomo jak przebywać, udawać, że jest super. To są zupełnie inne kategorie. Miłości, sympatii, nie wiem, tam zadawania się z kimś, to są zupełnie inne rzeczy. Ale miłować to znaczy pragnąć dobra dla niego. Pragnąć dobra największego, zbawienia dla niego. To znaczy miłować. A nie sympatycznie udawać, że obłudnie, że coś jest dobrze, albo że to, że on mi sprawia ból, to jest przyjemne. No nie jest. W związku z tym zawsze też to nas uczy stawania w prawdzie. Miłość Boga uczy nas stawania w prawdzie wobec bliźniego i miłości tego bliźniego. Stąd to, zobaczcie, ta nazwa zgromadzenie eucharystyczne. Też Eucharystię nazywa się komunią, bo skoro zgromadzenie eucharystyczne uczy nas, że Eucharystia to nie jest sprawa pojedynczych ludzi, ale wspólnoty Kościoła, to właśnie mówiąc komunia, mówimy wspólnota. Komunio to znaczy wspólnota. I teraz idziesz do komunii. I jesteś w grzechu, czyli jesteś nieprzyjacielem Boga, jesteś oderwany od Boga, jesteś tym, który tego grzechu Bogu nie chce oddać. Bóg chce wziąć ten grzech na siebie, Bóg chce dać ci przebaczenie, jeżeli mu ten grzech oddasz i powiesz, Boże, weź ten grzech, proszę cię, żałuję za to, nie chcę grzeszyć. Ale jestem człowiekiem słabym. Upadłem, Boże. I ty nie chcesz tego zrobić. A idziesz do komunii, no to teraz zastanów się, czy to, co robisz, jest prawdą. Dlatego, że komunia oznacza wspólnotę. A ty jesteś oderwany od Boga. Nie jesteś we wspólnocie z Bogiem. Bo nie chcesz się z Nim zjednoczyć. Bo nie chcesz przyjąć daru przebaczenia. Więc zafałszowujesz to, w czym uczestniczysz. To jest trochę tak, zobaczcie, jak podczas pojmania w Ogrójcu Pana Jezusa Judasz sprzedaje Jezusa przez pocałunek. Pocałunek jest przecież tym, co oznacza bliskość. jedność, wspólnotę, miłość do drugiego. I patrzcie, i tym znakiem sprzedaje Jezusa. To znaczy, że zafałszowuje ten znak, że jest coś nie w porządku, tam nie ma wspólnoty. I podobnie jest właśnie przy Komunii Świętej. Dlatego nie przystępujemy do Komunii Świętej trwając w grzechu ciężkim, będąc w grzechu ciężkim, tylko najpierw ten grzech oddajemy po to, żeby być we wspólnocie z Bogiem, przyjąć Jego łaskę i wtedy sakramentalnie idziemy do Komunii Świętej. Więc ta nazwa komunia to jest też, zobaczcie, przez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem, też nazywana jest Komunia Święta jako ten chleb, chlebem aniołów, chlebem z nieba, lekarstwem nieśmiertelności, wiatykiem od łacińskiego słowa via, czyli droga. Via, wiatyk, via, czyli pokarm na drogę. I nieraz mówimy wiatyk wobec tego, gdy ktoś odchodzi już i kończy swoją tutaj pielgrzymkę ziemską i mówimy wiatyk na drogę, chcemy go jeszcze wyposażyć w pokarm na drogę. To patrzcie, że te określenia, chleb aniołów, chleb z nieba, lekarstwo nieśmiertelności, wiatyk, one wskazują na cel przyjmowania Eucharystii. Na cel. Jeszcze innymi określeniami są święta i boska liturgia, celebrowanie misteriów czy najświętszy sakrament. Takie także nazwy są obecne. One podkreślają, że to jest najświętsza czynność Kościoła. Najświętsza. A jeżeli to jest najświętsza czynność Kościoła, to miejmy świadomość tego, w czym uczestniczymy. Że to nie jest zabawa, że to nie jest plaża, że to nie jest, prawda, opalanie się, żeby na ramionczkach przychodzić w stroju takim, prawda, i z dekoltem sięgającym pępka. To nie jest zabawa, to jest najświętsza czynność Kościoła. Więc wyrabiajmy w sobie też świadomość, w czym uczestniczymy, no. Bo widzimy nieraz, jak to wygląda. Tylko że może być ignorancja zawiniona i ignorancja niezawiniona. Nieraz człowiek przychodzi, z głupoty, tak? No bo nawet sobie nie skojarzy, nie zda sprawy z tego. Nikt mu nie powiedział nawet, prawda? Bo się teraz każdy boi coś komuś powiedzieć. Z miłością, pamiętajmy, a nie z tym, że ja mam rację, prawda? Bo to też jest nieraz charakterystyczne. Można mówić i mówić, no. Ale właśnie, kiedy zdamy sobie sprawę, że to jest najświętsza czynność Kościoła, to na tę najświętszą czynność się przecież nie spóźniamy, z tej najświętszej czynności nie zwalniamy się, z tej najświętszej czynności nie wychodzimy wcześniej, prawda? I przychodzimy też godnie ubrani. To też strój raczej godny niż swobodny, jak to kiedyś pisaliśmy też na plakatach. Ale to chodzi właśnie o tę świadomość. Jak człowiek nie ma świadomości, to można mówić i to jak dziad do obraza, ale to też nic nie da. Dlatego jakby to wychowanie też katechetyczne, no i mam nadzieję też te nasze katechezy w radiu trochę jakoś też nas ustawiają tak w tej rzeczywistości, jakby w rozumieniu, w poznawaniu naszej wiary, w tym, że widzimy, jakie jest bogactwo tego wszystkiego i jak piękna jest nasza wiara, którą warto poznawać. Jak nie poznajemy wiary, to jesteśmy powierzchowni. Mamy takie powierzchowne myślenie, prawda? Nie ma ugruntowania. Każdy nam może wszystko wmówić. Ktoś tam krzywo spojrzy, to już się wycofujemy, bo nie mamy argumentu. Tak? No bo jak? No możemy się pokłócić, ale co to da? Nic nie da. Dlatego Dlatego tak ważne jest, żebyśmy poznawali naszą wiarę. Poza tym jeszcze są inne nazwy. Ja może już nie będę za dużo na ten temat mówić, bo byśmy tutaj pewnie cały dzień mogli sobie spędzić, ale łamanie chleba. Najstarsze określenie mszy świętej używane w pierwotnej gminie chrześcijańskiej, obecne na kartach Pisma Świętego. Łamanie chleba. To nazwa wyrażała rzeczywistość udziału w Chrystusie. Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa, pyta apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Patrzcie, po tym geście łamania chleba uczniowie idący do Emaus poznali zmartwychwstałego. Łamanie chleba. Nazwa ta ma głęboką wymowę, wskazuje na jedność z Chrystusem tych, z którymi łamie on chleb swoje ciało. To jest też przypomnienie o braterstwie nas wszystkich, którzy uczestniczymy w łamaniu chleba. Albo taka nazwa kolekta, czyli zebranie, zgromadzenie. Od IV wieku, szczególnie przez chrześcijan w Afryce, było używane kolekta. Kolekta to jest teraz też ta pierwsza modlitwa, którą kapłan wypowiada. Po na przykład tym akcie spowiadam się Bogu, prawda? W niedzielę jest jeszcze chwała na wysokości Bogu i potem jest kapłan rozkłada dłonie i mówi módlmy się. I wtedy jest ta pierwsza modlitwa nazywana kolektą, czyli zbiera wszystkie intencje zgromadzonych ludzi. Liturgia też oczywiście, leiturgia od IX wieku. Liturgia jako służba Boża. Tak było to rozumiane. Służba Boża. Liturgia jest służbą Bożą. Stąd mówimy liturgiczna służba ołtarza. Tak? Czyli ministranci, ci posługujący, którzy uczestniczą we mszy świętej. W ten sposób właśnie, służąc, wykonując określone też posługi. No msza święta oczywiście. Msza święta, czyli łacińskie missa. Ite missa est. To było rozesłanie po łacinie. To określenie pojawia się w pismach papieża Grzegorza Wielkiego w VI wieku. Więc są starsze określenia niż missa, niż msza święta. Starsze. Mówiliśmy przecież o określeniu z pierwszego wieku, z końca pierwszego wieku, prawda? Nazwa ta pochodzi od łacińskiego słowa mittere, czyli posyłać. Ite missa est. To jest właśnie posłanie, to co czyni kapłan na zakończenie każdej mszy świętej. Idźcie. Chrystus też posyła swoich uczniów. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Idźcie i mówcie o tym, co widzieliście, co słyszeliście, czego dotykały wasze ręce. Dajcie świadectwo. Dajcie świadectwo spotkania ze zmartwychwstałym Panem. To jest właśnie to mittere, to jest to słowo missa, czyli msza święta. Mamy jeszcze różne, ale o jednym na koniec powiem. Ofiara, ten wymiar ofiarniczy. Msza święta jest ofiarą i nie wolno o tym zapominać pośród wszystkich innych określeń. Żadne z tych określeń nie wyczerpuje całości. Żadne. Wszystkie naraz też nie wyrażą tego, czym tak naprawdę jest msza święta. Ale nie wolno nigdy pominąć tego wymiaru ofiarniczego. Oto wielka tajemnica wiary, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, mówimy, prawda? Ofiara to nie jest tylko przywołanie tego wydarzenia, które miało miejsce 2000 lat temu na krzyżu, ale to jest uobecnienie sakramentalne. Chrystus w sposób bezkrwawy umiera na ołtarzu krzyża, na ołtarzu właśnie, na którym celebrujemy mszę świętą. Jest ofiarą, Eucharystia jest ofiarą krzyża, która trwa przez wieki. W sposób krwawy Chrystus umarł raz na krzyżu. W sposób bezkrwawy umiera w czasie każdej Eucharystii. To jest właśnie głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. A więc ofiara. Bardzo ważny, nie można tego pominąć. To jest jedyna, prawda, taka, powiedziałbym, ten wymiar ofiarniczy to jest fundamentalny też wymiar każdej Eucharystii.